Iza Serafin, dzień dobry. Bardzo dużo się o tym mówi, są coraz to nowe kampanie społeczne, akcje edukacyjne, a mimo to młodzi ludzie i nie tylko młodzi wciąż sięgają po te bardzo niebezpieczne środki psychoaktywne, powszechnie nazywane dopalaczami. Zabiły w tym roku co najmniej 55 osób, prawie 4000 osób poważnie się nimi zatruło. O tym, jak są groźne i dlaczego za wszelką cenę trzeba unikać ich jak ognia, będziemy dziś rozmawiać z naszymi ekspertami. W studiu terapeutka uzależnień Elżbieta Powichrowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa.
I dr Witold Olański, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
Witam Państwa.
Środki psychoaktywne, zwane dopalaczami, mogą zabić od razu albo zabijają na raty. Posłuchajmy tych, którzy otarli się o śmierć, a potem trafili do ośrodka w sąsiednich Zaczerlanach.
Masakra. Jeżeli chodzi o fazę, którą się ma w tych dopalaczach, no jest ciężka. No. Gdzie się czułem, były takie stany lękowe, paranoiczne, straszne takie. Widziałem różne dziwne rzeczy. Czułem się tak, jakbym się oderwał od siebie, stanął gdzieś obok i obserwował rzeczywistość zupełnie z innego wymiaru jakby. No. Przez 16 albo 18 godzin bez przerwy, nie? Czułem po tych dopalaczach, że mnie trzęsie ostro.
Dostałem zapaści i byłem reanimowany. Przeżyłem te dwie śmierci kliniczne, tak. Miałem 14 lat, jak pierwszy raz, i drugą miałem, jak miałem 16-17. Na chwilę jakby przestałem czuć to, co czułem kilka chwil wcześniej. Po prostu nic nie czułem. Widziałem swoje ciało gdzieś jakby z perspektywy drugiej osoby. Zacząłem się poruszać i poruszałem się bardzo szybko. Chciałem wejść pod samochód, żeby sprawdzić, czy ja umarłem, czy co mi się stało. Tylko że sobie pomyślałem, że jak ja wejdę pod ten samochód, a ja jestem swoim ciałem, to może mi się coś stać, nie? No i się po prostu przebudziłem na łące. Przeżyłem. No i 4 dni w śpiączce byłem.
Dodajmy, bo trzeba to dodać. To są bardzo młodzi ludzie, a mówią tak, jak Państwo słyszycie, i wyglądają, proszę mi wierzyć, jak osoby starsze i bardzo chore. I takie osoby trafiają często właśnie na szpitalne oddziały ratunkowe, do ośrodków terapeutycznych. Widzicie Państwo efekty zażywania tych silnych trucizn niewiadomego pochodzenia. Co się dzieje, panie doktorze, z ludzkim organizmem, kiedy dostarczamy mu taką silną truciznę?
Przede wszystkim należy powiedzieć, że przyjmując pacjenta, który jest pacjentem po zażyciu środków psychoaktywnych, w zasadzie nigdy, czy też no, w niewielu przypadkach wiemy dokładnie, co ta osoba zażyła, jaki środek. Oczywiście możemy się o tym dowiedzieć od przygodnych świadków, od patrolu policji na przykład, czy zespołu ratownictwa medycznego.
Jeśli tacy są świadkowie, prawda?
Jeśli tacy świadkowie są, tak. Jeśli zespół przyjeżdża na przykład i są jakieś pozostałości po opakowania po środkach, które dana osoba spożyła. Niemniej no, chciałbym powtórzyć i podkreślić, że rzeczywiście to jest bardzo wielki problem, ponieważ mamy pacjenta z całą gamą różnorodnych objawów. Objawów, które no, jakby sugerują czy manifestują no, bezpośredni stan zagrożenia życia i zdrowia. Natomiast zwykle nie wiemy, z czym mamy do czynienia, czyli jaki środek zażyła dana osoba. I chociażby z tego względu, że te osoby są zaburzeniami świadomości, wobec tego nie jesteśmy w stanie uzyskać jakichkolwiek informacji od pacjenta. Wobec tego pozostają informacje od osób, które ewentualnie widziały czy były świadkami. Problem, jaki z tego wynika, no to taki, że mamy całą gamę objawów. Objawów, które mogą być zaburzeniami ze strony układu krążenia, zaburzeniami ze strony układu oddechowego, zaburzenia świadomości do całkowitej nieprzytomności i braku kontaktu z otoczeniem. Nierzadko ci pacjenci są w stanie pobudzenia, nie zdając sobie z tego sprawy, co robią, więc jest no,
agresja w stosunku do lekarzy i do siebie też, prawda?
Tak. I taki pacjent wymaga, właściwie przy takim pacjencie no, jest kilka albo kilkanaście osób, które no po prostu robią różnego rodzaju czynności, żeby spacyfikować tego pacjenta, żeby ten pacjent nie zrobił krzywdy sobie, nie zrobił krzywdy otoczeniu, a w tym otoczeniu, w naszych warunkach naszego szpitala są przecież inne dzieci i młodzież, które przebywają z powodu innych chorób. Wobec tego cała masa ludzi jest zaangażowana. To trwa w czasie. Te wszystkie poczynania, te wszystkie czynności, które robimy diagnostyczno-terapeutyczne, w tym czasie jesteśmy niedostępni dla innych chorych. To może trwać różnie długo. To może trwać kilkanaście minut, to może trwać kilkadziesiąt minut, to może trwać kilka godzin, kiedy jesteśmy zajęci. I to jest ze wszech miar, no mogę powiedzieć, organizacyjnie nawet kłopotliwe, abstrahując od tego, że pacjent jest w stanie bezpośredniego zagrożenia.
Możecie nie zdążyć, zwyczajnie, przy tak długim procesie.
Na szczęście do chwili obecnej nie przypominam sobie żadnego przypadku, który zakończyłby się, no powiedzmy, zgonem. Na szczęście, ale co to nie oznacza, że się z tym nie liczymy i że w przyszłości nie będzie takiego dramatycznego zakończenia.
No 55 osób w Polsce przez 10 miesięcy straciło życie właśnie z tego powodu.
Tak, i to, czego się dowiadujemy z mediów, że w różnych miejscach w Polsce tak się dzieje i osoby młode, dzieci i młodzież, ale nie tylko, giną z powodu zażycia tych środków, którego działania nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
A co się dzieje z psychiką?
No, pacjenci, którzy do nas trafiają, to, co my obserwujemy, prawda, to najczęściej, to tu troszeczkę było powiedziane w tym materiale, najczęściej mają zaniki pamięci, jakieś zaburzona uwaga, prawda, też lęki, paranoje, psychozy, jakieś halucynacje, tak. Często się dzieje tak, że osoby takie, uruchamia się u nich choroba psychiczna, czyli schizofrenia paranoidalna. Także jest to rzeczywiście, jak obserwujemy, jest to dużo, dużo tragiczniejsze skutki niż po tych takich środkach psychoaktywnych, które do tej pory funkcjonowały. Czyli te nowe środki psychoaktywne, rzeczywiście skutki są psychiczne dużo silniejsze.
Z tego powodu, że są nieznane przede wszystkim, tak. Są bardzo silne trucizny. O bardzo niebezpiecznych środkach psychoaktywnych, zwanych potocznie dopalaczami, dziś rozmawiamy z naszymi ekspertami, terapeutką uzależnień Elżbietą Powicherowską i doktorem Witoldem Olańskim, kierownikiem Kliniki Medycyny Ratunkowej Dzieci. O tych groźnych truciznach mówi się coraz więcej, bo i zagrożenie wydaje się coraz większe. Teraz specjaliści alarmują, że pojawiają się coraz to nowe, coraz bardziej niebezpieczne. Na czym polega to niebezpieczeństwo? Z medycznego punktu widzenia najpierw. Już trochę o tym mówiliśmy, że to są substancje nieznane, ale powiedzmy, co tam może być w składzie?
No więc to, co charakteryzuje te związki, to jest to, że są to związki niejednorodne. Sprzedawane pod różną nazwą handlową i mogą mieć bardzo różny skład chemiczny. Nie jest określona dawka, to znaczy stężenie substancji powodujących efekt narkotyczny. On może być wielokrotnie wyższy od klasycznych narkotyków. To ułatwia efekt przedawkowania, który może nastąpić bardzo szybko. W sumie nie wiemy, jaka substancja chemiczna, jakie substancje w ogóle wchodzą w skład. Natomiast mówi się o tym, że do produkcji stosuje się różnego rodzaju związki, substancje szkodliwe, takie jak kwasony, benzyna, aceton, fosfor i inne. No, są to po prostu trucizny, tak? Ponadto wiemy, że związki te zdecydowanie powodują uszkodzenie różnego rodzaju struktur w naszym organizmie, czyli narządów, z powodu akumulacji toksyn w organizmie. Brak jest testów potrzebnych i metod referencyjnych do wykrywania, z czym mamy do czynienia, prawda? Jak wspomniałem, są to związki wieloskładnikowe, może być kilkanaście, może być kilkadziesiąt różnego rodzaju substancji, które wchodzą w skład. Działanie tychże substancji jest złożone. Należy pamiętać o tym, że zawsze jest efekt indywidualny. Nawet leki, które możemy kupić w aptece, oddziaływanie danego leku na daną osobę może być całkiem różne, no bo w takim razie wyobraźmy sobie, że mamy kilkanaście lub kilkadziesiąt składników w danym preparacie, który ktoś kupuje i zażywa.
No tak, jak ktoś wiemy, trafia...
I nie wiemy, jaki będzie po prostu, jaki będzie efekt.
No
nie
tak, ktoś trafia też, do szpitala. Będzie... Pytanie pierwsze, czym się pani zatruła? Co dziecko zażyło na przykład? No środek jakiś
jeśli jest
tam...
To, jeśli jest to jeden preparat, jeśli jest to jeden lek, bo takie przypadki mamy, że zatrucia przypadkowe, w których dziecko kilkuletnie bierze jedną czy dwie tabletki, ale znanego preparatu. Wiemy, jakie jest jego działanie. Jesteśmy w stanie przewidzieć te wstępne skutki i odległe skutki, jakie może oddziaływać ten lek. Natomiast w przypadku tych związków nigdy nie wiemy, jak będzie wyglądał obraz kliniczny pacjenta, co pacjent będzie sobą reprezentował, no i w związku z tym, jakie ma być postępowanie, prawda?
Ja myślę, jeszcze dodałabym, że codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt takich środków powstaje. I na przykład wiem od pacjenta, że kiedyś sam powiedział, że taki dopalacz stworzył, dodając na przykład trutki do szczurów, czy stechninę, proszku do prania, więc oni sami produkują, tanio sprzedają.
Eksperymentowanie.
Środki do mycia toalet, też się o tym słyszy. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale jednak to się w składzie tych dopalaczy znajduje.
Dokładnie.
No i oczywiście, tak jak większość uzależnień, zaczyna się zazwyczaj niewinnie, tak z ciekawości mówią ci, którzy sięgnęli po te trucizny. Posłuchajmy ponownie podopiecznych ośrodka w Zaczerlanach.
No, jest to na pewno ciekawość, nie? I głupota, chęć, żeby dzień był ciekawszy, stał się, albo żeby po prostu zabić nudę. 12 lat miałem. Nikt mnie nie namawiał, po prostu ciekawość jakaś. Od starszych kolegów zaproponowali mi. To była amfetamina, ale od dopalaczy dopiero później się uzależniłem i chyba najbardziej się uzależniłem od dopalaczy. Dopalacze są tańsze i po prostu zacząłem je brać, bo miały mocniejszy efekt.
Nie, no, zacząłem od 12 roku życia. Widziałem, jak starszy kuzyn z kolegą i po prostu powiedziałem, że chciałbym tego spróbować. No. No, zaczęło się podobać, bo tak byłem pobudzony, fajnie wszystko, chodziłem, biegałem, bawiłem się na bujawkach, tu, tęciach, no tak fajnie było, no.
No i po te dopalacze sięgają też często studenci, na przykład przed sesją, albo maturzyści przed egzaminem dojrzałości, żeby się wspomóc. No wystarczy chwila, a potem jest tylko gorzej. To nie może być tak, że raz sobie wezmę przed egzaminem.
Dokładnie. Ci młodzi ludzie mówią często, a właśnie, raz tylko spróbuję, ja tylko właśnie dlatego, żeby lepiej tak się nauczyć, albo dlatego dla dobrej zabawy, czy z ciekawości. Natomiast niestety, jeżeli z czystej ciekawości ktoś sięgnie, to sięgnie raz, góra, dwa razy. Niektórzy mówią ciekawość. Ciekawość to jest tak właśnie raz, góra, dwa. Natomiast jeżeli ktoś sięga częściej, więcej dalej, zazwyczaj problem tkwi głębiej. I to nie jest ciekawość. No niektórzy mówią, jestem ciekawy właśnie, czy się lepiej nauczę, czy sobie ze stresem poradzę, jestem ciekawy, czy grupa mnie zaakceptuje, czy się będę fajnie bawił, tak, czy się odstresuję i tak dalej. Natomiast jeżeli ten efekt poczuję, tak, a jeszcze grupa, w której fajna atmosfera jest w grupie, grupa go akceptuje, przy tym środku, tak? Coś, jakiś efekt uzyska, a więc sięga po to częściej, dalej. I nie ma mądrego, silnego, tak jak oni twierdzą, jestem mądry, silny, prawda? Przecież ja tylko od czasu do czasu. Nie ma, to jest uzależnienie, a więc ta przyjemność się pogłębia, częściej więcej sięga i zawsze ten mechanizm uzależnienia, jakim jest zaprzeczanie, towarzyszy, czyli mówię, nie, no ja na pewno się nie uzależnię, ale raptem się uzależnia i dalej mówię, że nie jestem uzależniony. A więc to jest niebezpieczne, bo jest to choroba, tak? Jest to choroba postępująca. I tak jak mówię, nie ma mądrego, silnego.
Niebezpieczne jest również to, że te trucizny są bardzo łatwo dostępne i niestety stosunkowo tanie, bo ci ludzie, z którymi rozmawiałam, ci podopieczni ośrodka w Zaczerlanach, mówią, że oni w pewnym momencie przestawili się z narkotyków na dopalacze, bo po pierwsze dopalacze są łatwo dostępne, tanie i dają większego kopa.
Tak, dużo się.
Ale też bardziej niszczą. No, trudno to teraz mówić, co bardziej, prawda, ale no, siła rażenia może być taka, że można nie przeżyć po prostu.
Ja myślę, że dodałbym jeszcze... No, pewnie należałoby to o tym wspomnieć, jakie są zasadnicze objawy, te pierwsze objawy, czyli te wczesne objawy, z czym my się spotykamy, my klinicyści. Otóż mogą być nudności, bóle głowy, drgawki, stany lękowe, hipertermia, czyli taki no, niekontrolowany wzrost ciepłoty ciała, nadmierne pocenie się, bezsenność, duszność, znużenie, urojenia, śpiączka, wymioty. A właściwie to, o czym wcześniej wspomniałem, głębokie zaburzenia świadomości, agresja, pobudzenie no i zagrożenie własnego zdrowia i życia i zagrożenie dla innych. Natomiast z późnych zmian, to o czym się mówi, to co jest bardzo istotne, to są zmiany destrukcyjne w ośrodkowym układzie nerwowym, które są nieodwracalne, czyli właściwie osoby, które zażywają te środki, no muszą się liczyć z tym, że zmiany, które nastąpią w ośrodkowym układzie nerwowym, będą postępowały i są nieodwracalne.
I wystarczy chwila, tak jak Państwo słyszeli, a potem wychodzenie jest bardzo długie, bardzo mozolne i niestety nie zawsze skuteczne. I o tym już za kilka minut. Nowe środki psychoaktywne, tak mówią o nich specjaliści, my nazywamy je potocznie dopalaczami, zabijają i niszczą nie tylko młodych, ale też całkiem dojrzałych ludzi, takich 30-30-kilkuletnich, nawet starszych. Jak długo organizm dochodzi do siebie po zażywaniu takich dopalaczy? To pytanie do pana doktora Witolda Olańskiego, kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej Dzieci. Przypominam, a w studiu też terapeutka uzależnień Elżbieta Powichrowska. Jak to wygląda na oddziale? Jak taki człowiek do siebie dochodzi? Jak wy leczycie takich pacjentów?
To mogę powiedzieć, jest indywidualna. No, każdy pacjent powinien być rozpatrywany indywidualnie. I trudno jest no, jakiś podać schemat, że no powiedzmy, że trwa to 5 godzin czy 10 godzin. Naprawdę każdy przypadek jest inny i są pacjenci, którzy no, po kilku godzinach jest z nimi kontakt, można z nimi rozmawiać, można spróbować się dowiedzieć o okres sprzed użycia jakby środka, jeśli dana osoba pamięta, bo taka osoba oczywiście samego momentu, kiedy było zaburzenie świadomości, nie będzie pamiętała. Ale są też pacjenci tacy, których jakby przywracanie do czy powrót do stanu pełnej świadomości trwa kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin. Kilkadziesiąt godzin. Wobec tego to oznacza, że taki pacjent przebywał u nas 2 albo 3 doby i dopiero pomiędzy na przykład 2. a 3. dobą zaczyna przejaśniać się. Można nawiązać z nim jakiś kontakt. To, co jest istotne w trakcie prowadzenia tych chorych, no to jest stały nadzór i no, monitorowanie podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim staramy się zwalczać pobudzenie, bo to jest jakby no, główne niebezpieczeństwo, pobudzenie psychoruchowe. Zwalczamy również hipertermię, zwalczamy wysokie ciśnienie tętnicze. Prowadzenie takiego pacjenta i leczenie takiego pacjenta jest leczeniem objawowym. My wiemy, że pacjent coś przyjął, nie wiemy co, natomiast mamy całą gamę objawów i my te objawy, które są zagrożeniem dla jego zdrowia i życia, musimy tonizować, musimy je zwalczać, musimy je minimalizować. Te, które są, te, które właśnie są zaburzeniem układu krążenia i układu oddychania i ośrodkowego układu nerwowego. Wobec tego stosujemy różnego rodzaju leki, stosujemy całą gamę preparatów, które mają neutralizować te negatywne skutki jakby działania. Chciałbym też przy okazji powiedzieć, że nierzadko zdarza się, że musimy stosować przymus farmakologiczny i przymus bezpośredni. To może nie wygląda zbyt ciekawie widok takiego pacjenta, który jest zapięty pasami, ale jest to zgodne z wytycznymi i z postępowaniem w tego typu przypadkach, ponieważ jak wspomniałem, taki pacjent stanowi zagrożenie nie tylko dla swojej osoby, ale dla otoczenia. Stosujemy przetrzymanie, leki, czyli pacyfikowanie lekami, tonizowanie pacjenta, ale też nierzadko stosujemy pasy unieruchamiające po to, żeby no, ta osoba sobie nie zrobiła i innym, żeby nie zrobiła krzywdy. Osoby są w stanie, tak jak powiedziałem, bardzo wielkiego pobudzenia i stosuje się bardzo duże dawki leków. Czasami niektóre osoby nie reagują na to.
Panie doktorze, powiedział pan coś, co bardzo mnie zaniepokoiło, ale jakoś nie rozwinęliśmy tego wątku, że te zmiany są nieodwracalne. To jest bardzo niepokojące.
Znaczy zmiany przy dłuższym stosowaniu, czy nawet trudno jest mi powiedzieć, bo w tej chwili powstaje literatura jakby na ten temat, zbierane są doświadczenia ludzi. Nie mamy zbyt wiele informacji na ten temat, bo tak jak wspomniałem, to są związki wieloskładnikowe, wobec tego bardzo trudno opisać jest, powiedzmy, dany związek, który składa się, daną substancję, która składa się z wielu substancji. Wobec tego zbieramy jakby doświadczenia, są zbierane doświadczenia i opisywane, tak? Ale mówi się o tym i pisze się o tym, że chyba najbardziej widoczne są zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Te zmiany, które są nieodwracalne. Taki człowiek na całe życie po prostu będzie miał defekty.
No tak, ci ludzie, z którymi rozmawiałam, mówili, że już tak nie kojarzą, mają gorszą pamięć, nie potrafią się uczyć, często muszą rzucać szkołę. No takie zmiany, które są bardzo nieodwracalne w życiu.
Ale podejrzewam, że te zmiany, jeśli pani redaktor rozmawiała z takimi osobami, no to sam wygląd, sam wizus takiej osoby, sposób zachowania się, ruchy, prawda, mowa.
Tak, zupełnie tak. To wygląda.
Mowy, kontaktu z otoczeniem, no to na tej podstawie można powiedzieć, czy człowiek ma jakieś zmiany neurologiczne, czy też nie ma tych zmian, prawda? I mając kontakt z takimi osobami, które...
Widać, że są zmiany neurologiczne,
zdecydowanie. No to można było zauważyć właśnie, że takie zmiany jednak są i to jest właśnie...
Nie trzeba być specjalistą, żeby je dostrzec.
No pewnie tak, nie trzeba być specjalistą, żeby widzieć, że coś jest nie tak, prawda?
A jak wygląda terapia w przypadku uzależnienia od dopalaczy, tak jak w przypadku innych środków?
Tak,
narkotyków.
Podobnie, tylko chciałam właśnie powiedzieć, że to do nas docierają osoby, które tak naprawdę już poczują te konsekwencje. Zobaczą, że one są, że rzeczywiście są jakieś zmiany, tak? Albo mają konsekwencje zdrowotne lub prawne, lub rodzic, prawda, zobaczy i czy pedagog, czy kurator wyśle na terapię. Dopóki tych konsekwencji oni nie czują, często do nas nie trafiają. Ale jeżeli trafią, to dobrze. Czyli jest ważne to, żeby oni te konsekwencje jednak poczuli, żeby trafili na tą terapię. Pierwsza pomoc to jest zawsze u nas diagnoza psychiatryczna. Dlatego, że, czyli tak jakby jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, lekarz diagnozuje, czy to jest uzależnienie, czy to jest eksperymentowanie, czy jest to okazjonalne branie, czy już jest uzależnienie szkodliwe, tak, czy już jest silny stopień uzależnienia. Potem jest też diagnoza taka jakby terapeutyczna, problemowa i później dopiero pacjent jest kierowany na różne formy terapii. Jest to albo terapia indywidualna, albo grupowa, albo środek stacjonarny, całodobowy, tak, gdzie musi pacjent taki wyjechać na pół roku, rok czy dwa lata, w zależności od jakby potrzeby. I na czym polega ta jakby terapia? Przede wszystkim jest to praca nad zmianą. Zmianą tak swojego życia, żeby on nauczył się żyć na trzeźwo. Niektórzy pacjenci przychodzą i mówią, że oni nie chcą przestać brać. Oni chcą na przykład zmniejszyć ilości brania narkotyków.
Żeby nie umrzeć na
przykład. Żeby nie umrzeć. I tak też jest dobrze, prawda? Czyli jakby pacjent sobie stawia cel. Wiele osób chce abstynencja, a niektórzy chcą tego zmniejszyć. I też nad tym pracujemy. Czyli pracujemy nad taką zmianą, żeby po prostu ten pacjent szedł w kierunku oczywiście abstynencji i nie brania, bo to jest dla nas najważniejsze, ale to pacjent sam stawia cel. A więc pracujemy w terapii grupowej na przykład, kiedy oni dostają też informacje zwrotne, pracują nad swoim uzależnieniem. W terapii, czy też w terapii indywidualnej, ale pracujemy też z całą rodziną. Jeżeli to są ludzie młodzi szczególnie, my zachęcamy, a wręcz stawiamy takie troszkę wymaganie, że my nie pomożemy młodemu człowiekowi, kiedy nie będzie współpracował z nami rodzic, bo to rodzic ma z nim do czynienia na co dzień i to rodzic musi wiedzieć, jak postępować, jak dobrze nawiązać z nim kontakt, ale też jak wymagać, jak stawiać, prawda, jakieś zasady, wymagania, ale też jak wzmacniać to, co dobrze. Także pracujemy z całymi rodzinami, pomagamy też współmałżonkom, prawda, jeżeli to są osoby dorosłe, czy rodzicom też osób dorosłych.
A ta inicjatywa zgłoszenia się do ośrodka na terapię wychodzi od samego zainteresowanego, czy najczęściej od rodziców, znajomych?
No tak jak bliskich. Mówię, często jest to jakby ta zewnętrzna motywacja, tak? Czy od bliskich, czy od rodziców, czy z sądu, prawda? Czy od kuratora, czy od pedagoga. Ale to dobrze, bo dla nas jest ważne to, że on przyszedł. Naszym zadaniem jest to, żeby nawiązać dobrą relację, żeby on rzeczywiście nam zaufał i że my tu go nie oceniamy, nie oskarżamy, nie krytykujemy, ale tak naprawdę chcemy mu pomóc, poznać go i pomóc mu, prawda, zmienić to.
Ja bym tutaj dodał jeszcze takie ważne zdanie, że jeśli chodzi o jaki jest mechanizm, czy jaka jest droga zgłaszania się tych pacjentów, to z moich doświadczeń wynika, że to my jesteśmy służba zdrowia, medycy, pracownicy oddziałów, jesteśmy tą pierwszą instancją, która informuje. My mamy obowiązek informowania sanepidu, jeśli mówimy o środkach, które nazywamy dopalaczami. Ale w przypadku różnych związków psychoaktywnych właściwie powinniśmy i informujemy policję o tym, tak? Jest to nielegalne zażywanie, nabywanie, prawda? Wobec tego tu się zaczyna, to jest początek tej drogi. I ta droga potem dalej wiedzie ku sądowi rodzinnemu, prawda? Oczywiście w to muszą być zaangażowani rodzice, ale my jesteśmy tym pierwszym ogniwem, jeśli od nas nie wyjdzie informacja, że mamy takiego pacjenta. Natomiast trzeba pamiętać, że jest cała masa ludzi i tych młodych, i tych i osób już pełnoletnich, które po prostu nie trafiają do oddziału. Wobec tego to jest tylko jakiś procent, prawda? Jakaś część osób, które zażywają. Wobec tego...
Statystyki są zaniżone.
Nie, statystyki są, one są niepełne, one są nieprawdziwe, one są takie, jakie, z czym mamy do czynienia, prawda? Natomiast jest pytanie zasadnicze, żeby wyjść w ogóle z uzależnienia, żeby dać sobie radę, no to jest kwestia zmiany środowiska, tak? Jeżeli ktoś wraca do tego samego środowiska, jakiekolwiek środowisko by to nie było, jeśli to jest dom rodzinny, czy to jest środowisko, powiedzmy, znajomych, czy to jest środowisko szkolne, czy środowisko w miejscu zamieszkania, jeżeli wraca do tego samego środowiska, w których są te same nawyki, przyzwyczajenia, czy uzależnienia, to jest pytanie, no i co dalej wobec tego? Nasze działania, my musimy działać, my musimy robić. Natomiast jest pytanie, gdzie, w jaki sposób, to musi być na wielu etapach, bo bardzo ważną rzeczą jest terapia, bardzo ważną sprawą jest informowanie służb medycznych o tym, że mamy do czynienia z kimś, kto jakby, no musimy, tak, że chcemy go ratować.
Ale najważniejszą sprawą jest profilaktyka, stąd ogromna rola rodziców. No tak, i pytanie... Tak, bo chcielibyśmy, żeby nie doszło do tego, żeby ci ludzie nie trafiali na te oddziały do DSK, żeby nie trafiali do ośrodka ETAP. Chcemy, żeby się zatrzymali w odpowiednim momencie. I pytanie, no to ogromna rola rodziców jak zwykle w takich sytuacjach. Pytanie, czy taki niedoświadczony rodzic jest w stanie poznać, że jego dziecko może właśnie sięgać po te trucizny. Posłuchajmy jeszcze raz, jak to było w przypadku tych młodych ludzi, którzy trafili do ośrodka w Zaczerlanach.
Nie, ja zawsze byłem nadpobudliwym dzieckiem, więc jakoś to tłumaczyli tym ADHD, wrodzoną nadpobudliwością, nie? Więc jakoś nie zauważyli zmian. Dopiero później, jak byłem starszy, nie? Zaczęli widzieć, że problemy ze szkołą, w technikum zaczęły się, potem do kolegów chodziłem, olewałem wszystko, wolałem z kumplami siedzieć, nie wracałem w nocy, dziwnie się zachowywałem, chodziłem po domu, potem się wyprowadziłem, rzuciłem szkołę, pojechałem do Holandii. To tak się wszystko kręciło wokół tego wszystkiego, żeby tylko wziąć. Nie?
Mama zauważyła to, jak miałem 14 lat, wtedy pojechałem do pierwszego ośrodka.
Można to bez trudu wychwycić, że nasze dziecko się truje właśnie tym świństwem?
Jeżeli rodzic ma dobry kontakt, dobrą relację z dzieckiem, to bardzo szybko to wychwyci, że coś się z dzieckiem dzieje, prawda, że nie wiem, zaniedbuje szkołę, dziwnie się zachowuje, jest raz pobudzony, raz ma jakąś depresję, że zmienił swoje środowisko, swoje otoczenie, że przestał na przykład, nie wiem, miał jakieś zainteresowania, przestał się tym interesować. Myślę, że ta czujność rodzica jest bardzo ważna, ale przede wszystkim dobry kontakt, dobra komunikacja, interesowanie się dzieckiem, nie tylko jego szkołą, prawda? Co w szkole, czy odbiłeś lekcję, czy coś jadłeś, 3 pytania, tak? Nie, tylko co u ciebie, co słychać, jak się czujesz. Poznanie środowiska dziecka, ale przede wszystkim zainteresowanie się nim samym, jako człowiekiem. To jest chyba najlepszy efekt profilaktyczny. I wtedy zauważymy, jeżeli dziecko będzie nam ufało, jeżeli będzie chciało z nami rozmawiać na trudne tematy, a to od nas zależy, czy tak rzeczywiście będzie, to jest szansa, że my wychwycimy ten moment trudny. Dzisiaj młodzież naprawdę mało mówi o problemach, nie chce mówić, bo ma tak naprawdę niezbyt dobre relacje z rodzicami. Nam się wydaje, że my wszystko wiemy o dziecku, ale tak naprawdę wiemy za mało. I to myślę, że ta czujność na dziecko i ta dobra relacja jest duża.
Ale ja bym, przepraszam, nie przesuwał całego ciężaru na młodzież, że młodzież ma powiedzmy niewłaściwe, czy nie takie, jakbyśmy oczekiwali, relacje z rodzicami. Bo ja obserwując moich pacjentów, to chcę powiedzieć, że często są to rodziny dysfunkcyjne i to rodzice czy też niepełna rodzina, tak, jeśli jest tylko jeden z rodziców, ma niewłaściwe relacje ze swoim dzieckiem.
To prawda, to prawda, ale temat rzeka nie zaczynajmy, bo nie skończymy, a musimy jeszcze koniecznie powiedzieć o tym, jak zapobiec, co zrobić, by ograniczyć dostęp do tych bardzo niebezpiecznych środków. Dopalacze, o których dziś rozmawiamy, wciąż sieją spustoszenie, niszczą zdrowie i życie głównie młodym ludziom, ale my wciąż wydajemy się wobec nich bezradni. Sporo się o tym mówi, tak jak my też mówiliśmy, są różne akcje edukacyjne, kampanie społeczne i zmasowana walka, wydawałoby się zmasowana z tym procederem. Mamy od sierpnia znowelizowane przepisy. Teraz posiadanie znacznych ilości dopalaczy może kosztować kogoś 3 lata więzienia. Za handel nimi grozi nawet do 12 lat więzienia. Wspólną walkę z dopalaczami zapowiadają też różne służby. Nie dalej jak wczoraj podpisano umowę w tej sprawie. Policja, Straż Graniczna, prokuratura, organy administracji skarbowej, służby sanitarne i farmaceutyczne deklarują, że będą współpracować. Ale pytanie, mając na uwadze to wszystko, o czym już mówiliśmy, czy mamy szansę w tej nierównej walce? Jak to wygląda z Państwa perspektywy? Lekarza, terapeuty, no na pewno wszyscy mamy jakieś przemyślenia na ten temat.
Tak, znaczy ja powiem z punktu widzenia i terapeuta, ale też profilaktyka, że straszenie skutkami, czyli samo straszenie skutkami jest mało skuteczne. Czyli jeżeli zajmujemy się tylko straszeniem, to młodzież może mieć wiedzę, dorośli mogą mieć wiedzę, ale to nie znaczy, że oni nigdy po to nie sięgną. Bo ważniejsze jest to, żeby rozpoznać, jakie są przyczyny i zająć się tymi przyczynami. I dzisiejsza profilaktyka, ale też właśnie leczenie, pomoc, my się skupiamy na przyczynach, czyli jakie potrzeby zostały niezaspokojone tego młodego człowieka albo i dorosłego, co się takiego wydarzyło, że on sięgnął, nie wiem, może nie radził sobie ze stresem, może nie umiał nawiązywać kontaktów, chciał grupy rówieśniczej, tak? Może miał niskie poczucie własnej wartości i chciał, prawda, być dowartościowany przez to, że znalazł się w grupie, która mu coś zaproponowała. Czyli zajęcie się przyczyną z każdego punktu, tak? Czy rodzina, czy szkoła, czy grupa rówieśnicza, tak? Ma większe znaczenie niż tylko straszenie skutkami. To jest jakby nasze przemyślenie i tak szkoły zresztą pracują, tak, w profilaktyce. Nie mówi się dzisiaj o narkotykach, o papierosach i o wszystkich innych, tak, o rodzajach i jak działają, tylko właśnie zajmujemy się umiejętnościami, właśnie, nie wiem, radzenia sobie właśnie z tymi, z komunikacją, stresem i tak dalej.
Moje zdanie jest takie, że no, działanie musi być wielopłaszczyznowe. Czy ta walka czy my jesteśmy na pozycji wygranej, czy pozycji przegranej. Ta walka będzie trwała, ona trwa tak jak uzależnienia od tysięcy lat. I ona będzie trwała. Mnie się wydaje, że wśród wielu działań położyłbym większy nacisk na spoty w telewizji, które są. Usunąłbym więcej reklam dotyczących białej bielizny i rodzaju proszków, które są do prania, chociaż to jest bardzo ważne, a wstawiłbym więcej spotów, które pokazywałyby działanie. No oczywiście jest to trochę straszenie, ale to nie jest straszenie, to jest pokazywanie realiów, jak one wyglądają. Wobec tego mniej reklam, więcej wiedzy na temat, jak działają te substancje, jakie są ich skutki i co może być, bo to jest wiedza, która będzie kierowana do wszystkich, do rodziców, do młodych ludzi i do innych ludzi, którzy chcą je zażywać. No, taka świadomość musi być, a nie wszyscy taką świadomość mają.
No miejmy nadzieję, że w tej walce nie polegniemy, że w końcu uda się wygrać.
Walczymy.
Walczymy. Bardzo dziękuję wszyscy. Terapeutka uzależnień Elżbieta Powichrowska, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku i dr Witold Olański, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku byli dziś naszymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
I wszystkim zdrowia. Bardzo. Zdrowia życzymy.